chęć wygłoszenia oświadczeń dzisiaj złożyli państwo radni Michał Grześ, Michał Boruczkowski i Katarzyna Kretkowska. W tej kolejności najpierw pan radny Michał Grześ.
Szanowni państwo, mnie sprawa zbulwersowała, chociaż zdaję sobie sprawę, bo też pracuję z młodzieżą, że młodzież potrafi zdenerwować. To jednak sprawa jest o tyle bulwersująca, ponieważ jeden z dyrektorów naszego domu dziecka uderzył dziecko w 2014 roku, powtórzył to w 2016. Sprawa trafiła do prokuratury, która nie miała wątpliwości, że uderzył. Natomiast dziwnym trafem prokuratura proponuje, żeby młodzieńcy ci dochodzili swoich praw indywidualnie w prywatnym postępowaniu, co dla mnie jest wysoce niezrozumiałe. I również to, że jeden z uderzonych wychowanków został odebrany rodzicom przez sąd za to, że rodzina się nad nim znęcała. Trafia do poznańskiego domu dziecka, gdzie trudno to inaczej nazwać, jak też jakimś tam atakiem cielesnym. Wydaje mi się, ponieważ dostałem odpowiedź tutaj od pana prezydenta Solarskiego, wydaje mi się, że mieliśmy już ten przypadek dwukrotnie. Co będzie, jeśli za trzecim razem to uderzenie będzie na tyle mocne, że się coś dziecku stanie? Ja chciałbym jednak prosić o to, by pan prezydent zastanowił się, czy osoba ta może pełnić obowiązki dyrektora domu dziecka. Ja, ponieważ taką informację uzyskałem, informuję państwa i informuję o tym, ponieważ żeby nie było tak, że myśmy nic nie zrobili. My możemy tylko o sprawie powiedzieć i możemy, ja mogę przynajmniej poprosić pana prezydenta o zmianę dyrektora domu dziecka, ponieważ to, że uderzył, jest faktem stwierdzonym przez prokuraturę. I dlatego, panie prezydencie, jeżeli pan chce brać na siebie odpowiedzialność za to, co ewentualnie może się za trzecim razem zdarzyć, a pamiętajmy, że do trzech razy sztuka, to proszę bardzo, proszę to sobie wziąć, tak? Wydawało mi się, że pan prezydent ma jakieś serce bardziej wrażliwe. Wydaje mi się, że w tym mieście jesteśmy bardziej wrażliwi na zwierzęta niż na dzieciaki. Także, szanowni państwo, źle się dzieje, przynajmniej w jednym z domów dziecka i wydaje mi się, że nie może ta sprawa zostać zamieciona przez dywan udzieleniem nagany oraz stwierdzeniem, że nie ma podstaw prawnych do zwolnienia. Ja jestem nauczycielem. Również się denerwuję, ale zdaję sobie sprawę, że w momencie, kiedy bym uderzył ucznia, moja praca w szkole jest skończona i ja jestem skończony jako nauczyciel. A tu mamy do czynienia z dyrektorem domu dziecka, gdzie jest specyficzna młodzież, panie prezydencie, tak? I jeszcze dziecko zabrane rodzicom za przemoc domową trafia do domu dziecka, gdzie dostaje w gębę. No przepraszam bardzo, czy to jest normalne w państwie prawa, w mieście, którym prezydent walczy o konstytucję? No szanowni państwo, proszę o naprawdę, panie prezydencie, o przemyślenie tej sprawy i zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w tym domu dziecka. Dziękuję.
Dziękuję. Drugie oświadczenie przedstawi pan radny Michał Boruczkowski.
Szanowni państwo, ja chciałem krótko opowiedzieć o pewnych aspektach polityki eksmisyjnej naszego miasta, a dokładnie kwestiach związanych z sądowymi procesami eksmisyjnymi. Generalnie taki proces eksmisyjny wygląda tak, że w roli powoda, czyli osoby, która wszczyna proces, występuje na przykład właściciel nieruchomości, czyli osoba, która chce eksmitować. Natomiast w charakterze pozwanego, czyli osoby, do której kierowane jest roszczenie, występuje lokator, który ma być eksmitowany. I sąd ma obowiązek orzec o przyznaniu czy nieprzyznaniu uprawnienia do lokalu socjalnego i lokator oczywiście może wnioskować o przyznanie mu tego uprawnienia do lokalu socjalnego w tym procesie przez sąd. I w momencie, gdy wszczyna się ten proces, gmina, w której znajduje się lokal, który ma zostać opróżniony, jest zawiadomiona o możliwości przystąpienia do tego procesu eksmisyjnego i ma prawo do niego przystąpić w charakterze tak zwanego interwenienta ubocznego, czyli jest to taki jeszcze jeden gracz na sali sądowej w toku procesu, który przyłącza się do jednej z tych dwóch stron. Gmina, czyli też w naszym wypadku miasto Poznań. Miasto Poznań jest to gmina na prawach powiatu. I ta gmina, ten interwenient uboczny przyłącza się po stronie powoda, czyli na przykład właściciela nieruchomości, który chce eksmitować. Z czego to wynika? To wynika z tego, że jeśli właśnie sąd uznałby uprawnienie lokatora do lokalu socjalnego, jak lokator by o to wnioskował, no to ten lokal socjalny musi być dostarczony przez gminę. Czyli gmina, chcąc przeciwstawić się temu żądaniu przyznania lokalu socjalnego, w tym momencie musi wystąpić przeciwko lokatorowi, czyli przyłącza się do powoda, przyłącza się do właściciela nieruchomości, który chce eksmitować. I temat, nie ukrywam, znam też teraz z własnego doświadczenia, bowiem też miałem okazję nieraz występować na sali sądowej jako pełnomocnik i to po każdej ze stron tego typu procesu. Natomiast w kontekście miejskim temat niedawno drążyłem interpelacjami i jeśli chodzi o zapoznanie się z odpowiedziami na te interpelacje, mogę powiedzieć, że pewne rzeczy zmieniły się na plus w tej naszej kadencji, ale pewne jeszcze zostały w mojej ocenie do zrobienia. To, co zmieniło się na plus, na skutek, jak było napisane w tych odpowiedziach wytycznych pana aktualnie nieobecnego wiceprezydenta Tomasza Lewandowskiego, to są takie dwie kwestie. Po pierwsze to, że w przypadku, gdy w toku postępowania miasto Poznań poweźmie informację, że był lokator spełnia wymogi do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, a apelacje od wyroku pierwszej instancji nie są składane, no jest to oczywiście słuszna, może być taktyka procesowa, ale też no, gest w kierunku mieszkańców, dlatego że jeśli dochodzi do udowodnienia, że faktycznie nie ma podstaw do odmowy przyznania lokalu socjalnego, to też nie ma sensu, by miasto składało apelację, ponosiło dalsze koszty postępowania, też męczyło tego mieszkańca dalszym procesem, tylko dlatego, że licząc, że jakimś szczęśliwym trafem jednak sąd drugiej instancji zmieni w tym zakresie to orzeczenie o przyznaniu uprawnienia do lokalu socjalnego. I druga rzecz, która się zmieniła na plus, to jest to, że miasto Poznań już nie występuje z roszczeniami regresowymi względem byłych lokatorów w przypadku wypłaty odszkodowania przez miasto Poznań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego. O co chodzi w tym zakresie? Bo to jest tak, że jeśli jest zasądzone uprawnienie do lokalu socjalnego, a miasto tego lokalu socjalnego nie ma, to właściciel nieruchomości może wystąpić do miasta z powództwem, z roszczeniem o zapłatę odszkodowania z tego tytułu. Dlatego, że ponieważ miasto nie dostarcza lokalu socjalnego, mieszkaniec nie może się przenieść do tego lokalu, a zatem dalej zajmuje ten lokal właściciela nieruchomości, zarazem nie płacąc czynszu. Także właściciel nieruchomości ponosi szkodę z tego tytułu. No i a zarazem, skoro jest to obowiązek po stronie miasta, by ten lokal socjalny dostarczyć, to może występować z roszczeniem przeciwko miastu, również przeciwko oczywiście temu lokatorowi, no ale lokator, skoro nie ma pieniędzy na czynsz, no to szanse, by od niego coś wyegzekwował, są niewielkie. No i co do zasady właściciele nieruchomości występują z takimi roszczeniami przeciwko miastu i te procesy wygrywają, no bo skoro miasto nie dostarczyło lokalu socjalnego, a lokator ma to uprawnienie, to miasto zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym ustawowym jest obowiązane takie odszkodowanie zapłacić. I jeśli miasto zapłaci to odszkodowanie, to później mogłoby dochodzić tego, co zapłaci od tego lokatora, który nie miał tych pieniędzy. I to jest właśnie to roszczenie regresowe. To, co się zmieniło, to to, że od teraz te roszczenia, od tej kadencji te roszczenia regresowe nie jestem dochodzone i to znowu w mojej ocenie jest to słuszna decyzja, dlatego że po pierwsze szanse egzekucji tych zasądzonych kwot są raczej niewielkie, biorąc pod uwagę, że są to ludzie no, ubożsi, którzy nie mają na zapłacenie czynszu, a zarazem znowu jest to no, niewikłanie mieszkańców miasta, nie gnębienie ich dalszymi procesami. Natomiast są jeszcze dwie kwestie, o których ja chciałem wspomnieć, które w mojej ocenie są do zrobienia, do zmiany, które powinny się zmienić. Pierwsze jest tego typu, że w momencie, gdy miasto dostaje zawiadomienie o tym, że ten proces się eksmisyjny wszczyna, że może przystąpić do do tego postępowania, to miasto zgłaszając się do procesu, do tej chwili wygląda to tak, że miasto zgłasza się do procesu, a zarazem od razu wnioskuje o nieprzyznanie lokalu socjalnego. Nie znając stanu sprawy, nie znając tutaj stanu faktycznego tych okoliczności lokatora, dlatego że miasto nie dostaje na samym początku tych dokumentów, pozwu i dokumentów związanych z procesem, jeszcze wcześniej nie ma postępowania dowodowego przeprowadzonego, dlatego że miasto się musi opowiedzieć, czy chce do tego procesu dołączyć i wtedy już otrzymuje pierwszy komplet dokumentacji związany z procesem. I to, co powinno się zmienić, to jest właśnie to, w mojej ocenie, by nie było takiej sytuacji, że miasto od razu w tym pierwszym piśmie procesowym, w którym zgłasza się do procesu, by wnioskowało o nieprzyznanie lokalu socjalnego. Dlaczego? No postawmy się, proszę Państwa, postawmy się w sytuacji takiego mieszkańca. Osoby, które uczestniczą w takim procesie, tacy lokatorzy już samym tym postępowaniem są przybici emocjonalnie. To są osoby, którym życiowo grunt pali się pod nogami, osoby, które są wyrzucane na bruk, osoby, które są ubogie, osoby, często są to osoby gorzej wykształcone, osoby w niestabilnej czy skomplikowanej sytuacji rodzinnej i osoby, które w związku z tym wyrzucaniem na bruk jeszcze są ciągane przed sąd. I oto dochodzi do sytuacji, że są postawieni w procesie, stają przed sądem i nagle miasto, w którym oni żyją od lat, z którym się utożsamiają, często ta ich mała ojczyzna, osoby, które często mają to poczucie, mimo swojej gorszej sytuacji finansowej, pewnego patriotyzmu lokalnego, nagle to ich własne miasto ich atakuje. Właśnie w tej totalnie kryzysowej, skrajnej sytuacji życiowej. Naprawdę powiem Państwu, że o ile oczywiście prawnicy, którzy uczestniczą w takich procesach, wiedzą skąd to się bierze, o tych roszczeniach wzajemnych i tak dalej, o tej odpowiedzialności solidarnej, późniejszej z tytułu odszkodowania, to mieszkańcy tego nie wiedzą i są naprawdę zdruzgotani tym faktem, że no, mają takie wrażenie, że całe miasto ich atakuje. I skoro jest tak, że przy zawiadomieniu miasta o wszczęciu tego procesu nie ma jeszcze tej dokumentacji, miasto nie ma pełnej wiedzy, w mojej ocenie z tym wnioskiem o nieprzyznanie lokalu socjalnego może poczekać, właśnie może nie atakować tego mieszkańca od razu. W odpowiedzi na interpelację było na te kwestie, które poruszałem, było takie wskazanie, że no ale że jeśli ten wniosek będzie złożony później, to może sąd go nie uwzględnić jako wniosek spóźniony i tak dalej, i tak dalej. W mojej ocenie wydaje mi się to mało prawdopodobne, właśnie z tego względu, o którym powiedziałem, że miasto nie ma na samym początku merytorycznych podstaw w ogóle, by się ustosunkować do meritum sprawy, ale nawet gdyby tak się zdarzyło, że sąd pierwszej instancji złożony później wniosek oddaliłby jako spóźniony, to i tak jest to argument, może to być po prostu później zaskarżane w postępowaniu odwoławczym. Także to jest pierwsza taka większa sprawa z tych dwóch, które w mojej ocenie powinny się zmienić. I druga sprawa jest tego typu, że w momencie, gdy jednak dojdzie do złożenia wniosku przez miasto o nieprzyznanie tego uprawnienia do lokalu socjalnego, to pełnomocnicy miasta powinni informować na rozprawie eksmitowanego mieszkańca o powodach swego działania. Czyli dokładnie o tym, że miasto musi taki wniosek złożyć, dlatego że staje ze względu na konieczność ochrony interesów miasta Poznania, jego mieszkańców, że ilość tych lokali jest ograniczona, że w przypadku, gdyby lokale socjalne dostawały osoby nieuprawnione, to nie dostawałyby ich w jakiejś no, realnej perspektywie czasowej osoby uprawnione. I to powinno być wyjaśniane właśnie mieszkańcom, dlaczego dochodzi do tego konfliktu. Takim miejscem na rozprawie, w którym mogłoby się to stać, jest czas, gdy sąd pyta pełnomocnika miasta o zajęcie stanowiska w sprawie, tudzież o podtrzymanie tego stanowiska w sprawie. W tej sytuacji, gdy pełnomocnik miasta określa się co do tego stanowiska, również ma możliwość wypowiedzenia się na rozprawie, ma możliwość skierowania tych kilku słów do mieszkańca. Oczywiście taka wypowiedź byłaby formalnie indyferentna, ale ważne jest, byśmy jako władze komunikowali się z mieszkańcami, wyjaśniali im przesłanki naszego działania, szczególnie w sytuacjach konfliktu na linii miasto-mieszkaniec, w sytuacjach, gdy de facto jako miasto występujemy przeciwko mieszkańcom. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Tak jak mówiłem, to nie miało być długie oświadczenie. Mam nadzieję, że tutaj mimo nieobecności pana wiceprezydenta Lewandowskiego ta treść też dojdzie do jego uszu, że pan wiceprezydent przemyśli te propozycje i te sugestie, które tutaj przedstawiłem, wdroży w politykę mieszkaniową miasta. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy panu radnemu serdecznie. Teraz pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałam w imieniu Klubu Radnych Zjednoczonej Lewicy wygłosić oświadczenie dotyczące problemu miejskich i nie tylko miejskich żłobków. Brak wystarczającej ilości miejsc w żłobkach prowadzonych przez miasto występował w Poznaniu od wielu lat i mimo iż było to istotnym problemem społecznym, istotnym życiowym problemem wielu młodych rodzin i samotnych rodziców, był on przez poprzednie władze miasta problemem świadomie zaniedbanym. Wiadomo było, iż miejsc brakuje, że połowa rodziców wnioskujących o żłobek miejski go nie otrzymuje, ale nowych żłobków nie budowano, traktując ten problem jako mniej ważny niż rozbuchane inwestycje stadionowe chociażby, czy wiadukty donikąd. Przez szereg lat urzędnicy negowali potrzebę organizacji większej ilości miejsc w żłobkach miejskich zgodnie z oficjalną linią władzy. Głosy rodziców czy radnych informujących o występującym problemie były zbywane. Problem narastał, z brakujących na początku kilkuset miejsc zrobił się brak co najmniej 1800. Od początku obecnej kadencji Klub Zjednoczonej Lewicy wnioskował o zorganizowanie takiej ilości miejsc w żłobkach poznańskich za jedną przystępną cenę, na jakie występuje zapotrzebowanie. Brak 1800 miejsc oznaczał zbudowanie 25 czy 30 dużych żłobków miejskich. Byłoby to możliwe w kilka lat, ale wymagałoby determinacji Rady Miasta i Prezydenta, by potraktować to zadanie jako priorytetowe. Dla klubu Lewicy to zadanie takim było i jest, ale władze miasta i większość w Radzie Miasta nie wykazywały aż takiej determinacji i gotowości sfinansowania i sfinalizowania 30-40 inwestycji żłobkowych w kilka lat, których sam koszt wybudowania wymagałby co najmniej, skromnie licząc, 100 milionów, plus dochodziłyby do tego doroczne koszty utrzymania personelu i obiektów. Zatem, gdy weszła w życie tak zwana ustawa żłobkowa, umożliwiająca samorządom dotowanie miejsc w żłobkach prywatnych i wiedząc, że w Poznaniu funkcjonowało w tym czasie już około 140 żłobków prywatnych, bardzo drogich dla rodziców, bo opłata w nich była co najmniej 3-4-krotnie wyższa niż w żłobkach miejskich, Klub Zjednoczonej Lewicy wniósł o przekazanie żłobkom prywatnym dotacji na brakujące w żłobkach miejskich 1800 miejsc w takiej wysokości, by rodzice mogli za nie płacić nie więcej niż płacą w żłobkach miejskich. 3 lata temu opłata ta wynosiła w żłobkach miejskich 350 zł. I po długim liczeniu z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych, koleżankami z klubu radnych Platformy, tu zwłaszcza z panią radną Ulą Mańkowską i panią Dominiką Król oraz osobami prowadzącymi żłobki prywatne, ustaliliśmy, że kwota 700 zł dotacji do miejsca umożliwi zejście z opłatą w żłobkach prywatnych z 1100-1300 zł miesięcznie do kwoty 350 zł i zakończy podział na rodziców lepszych i gorszych, tych, którym udało się uzyskać miejsce w żłobku miejskim za 350 zł i tym, którym się to nie udało i muszą płacić 3-4-krotnie wyższe opłaty, na które stać jedynie zamożne rodziny. Koszt takiej dotacji dla miasta wynosiłby i wynosi 15 milionów rocznie. Uchwalenie tej dotacji i zlikwidowanie problemu braku miejsc w żłobkach, przystępnych celowo miejsc, był jednym z najważniejszych postulatów naszego klubu w zawartym z prezydentem Poznania i klubem radnych Platformy 2,5 roku temu porozumieniem programowym. Kwota 700 zł dotacji została wpisana do tegoż porozumienia i stała się faktem. Pierwszy rok funkcjonowania nowej dotacji przyniósł powodzenie. Na dotowane miejsca zgłosiło się trochę ponad 1800 dzieci, czyli dokładnie tak, ile szacował wstępnie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. Dotacja umożliwiła 1800 rodzicom posłanie dziecka do żłobka prywatnego za taką samą opłatę jak w żłobku miejskim. Problem był rozwiązany. W kolejnym roku okazało się, że zapotrzebowanie na dotowane miejsca wynosi 2100 miejsc, a nie 1800, a środków w budżecie zabezpieczono na 1800 miejsc. Pojawił się problem. Zdaniem naszego klubu Należy po prostu w kolejnym budżecie zabezpieczyć na dotacje żłobkowe nie 15 milionów, zatem a 18 milionów. Budżet miasta sumę tę niewątpliwie udźwignie, a wzrost zapotrzebowania na miejsca w dotowanych żłobkach świadczy o tym, że pomysł ten jest trafiony i spełnia swoje założenia. Analizując zaistniałą sytuację i porównując ją z sytuacją w innych miastach, doszłyśmy z koleżankami z klubu Lewicy do niepokojących faktów. Opłata za miejskie żłobki w Poznaniu wzrosła w ciągu, za miejskie żłobki, wzrosła w ciągu tych dwóch lat o 100 zł i wynosi obecnie już 450 zł miesięcznie. Jest to najdroższa opłata w Polsce. Szczegóły tych porównań miała tutaj ze mną dzisiaj przedstawić pani Beata Urbańska, ale jest dzieckiem u lekarza, więc ja tylko przytoczę, nie mam tych tabelek, ale przytoczę państwu najważniejsze z nich wynikające konkluzje i fakty. W Poznaniu liczba miejsc w żłobkach prowadzonych przez miasto nie wzrosła od 2012 roku o ani jedno miejsce i niezmiennie wynosi 1262 miejsca. Więcej miejsc niż w Poznaniu oferują wszystkie duże miasta powyżej 400 tysięcy mieszkańców, także takie jak Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław. W Poznaniu żłobki są najdroższe. Taniej jest nawet w Warszawie. Do tego w Poznaniu opłaty za żłobek podnoszone są co kwartał. W Gdańsku i w Łodzi raz w roku, we Wrocławiu, w Szczecinie, w Krakowie niezmienione są te opłaty od 2011 roku i stanowią połowę opłaty poznańskiej. W Warszawie miasto zapewnia jedno miejsce żłobkowe na 259 dzieci z tej grupy wiekowej. We Wrocławiu, Krakowie, Łodzi jedno na 300, w Poznaniu jedynie jedno miejsce na 428 dzieci. We wszystkich tych wskaźnikach, porównaniach Poznań wypada najgorzej. I jeśli chodzi o założenia unijne, które przyjęliśmy w poznańskim programie opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2015-2020, zakłada się, iż dla 30% dzieci w grupie wiekowej żłobkowej powinny być zapewnione miejsca, zatem w Poznaniu miejsc tych powinno być 3300, a jest ich obecnie 1262. Zatem w sytuacji, w której mamy obecnie w wieloletnim planie finansowym zabezpieczonych jedynie 15 milionów na dotacje, a konkurs na dotacje Wydział Zdrowia ogłosić musi na dniach, Klub Radnych Zjednoczonej Lewicy proponuje, by dotacja wynosiła w tym konkursie 650 zł, co przy opłacie 450, a nie 350 zł za żłobek miejski pozwoli utrzymać opłatę za żłobek prywatny nie wyższą niż za żłobek miejski i pozwoli to zwiększyć pulę dotowanych miejsc o około 200. Jednocześnie 1 000 000 zł zabezpieczonych dodatkowo przy okazji ostatnich zmian w budżecie proponujemy dołożyć do możliwej na taki cel dotacji unijnej i zrealizować inwestycje budowy żłobka miejskiego przy szpitalu na ulicy Szwajcarskiej. Byłby to żłobek dla personelu szpitalnego, pielęgniarek i nie tylko. Uzyskalibyśmy w ten sposób dodatkowych 80 miejsc. Problem kontynuacji dotacji przy kolejnych konkursach, bo to się pojawiło jako problem, kiedy tych 300 miejsc zabrakło, został szczegółowo przedyskutowany wraz z Wydziałem Zdrowia i z tego co wiemy znaleziono rozwiązanie w nieco innym ogłoszeniu warunków konkursu, o których już tu szczegółowo nie będę deliberować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To były wszystkie oświadczenia, które państwu radni przygotowali na dzisiaj. Przystępujemy zatem do realizacji kolejnych punktów w porządku. Punkt 3a, projekt uchwały PU 1126 w sprawie ustanowienia nagrody.